Ładne, to też wszyscy zostawali brać tu chrześcijańskie pozdrowienie, życzyli wam opieki Bożej, błogosławieństwa, a Bóg Ojciec Niebieski już wszystkim błogosławił. Takie przyłożę pozdrowienie.
Dziękuję.
Drogie braterstwo, tak tutaj zeszliśmy się, to w tym celu byśmy się zastanawiali nad Słowem Bożym. No na pewno, Pismo Święte i tematy są bardzo rozliczne, obszerne. I nieraz najbardziej ci przeżywają, które mają stanąć i zastanawiają się, nad czym by się najlepiej było, co poruszyć, żeby ogólne zbudowanie dla wszystkich było. Może dzisiaj weźmiemy sobie na tematu, który sobie nazwiemy Morze Miedziane, Miedziane Morze. Dobrze nam jest znane, że na świecie istnieją różne morza. Są Morze Białe na północy, prawda? Morze Żółte, tam gdzieś koło Japonii, między Chinami. Morze Czerwone jest, no między Izraelem, a tam Egiptem. Izraelici kiedyś przechodzili przez Morze Czerwone, Morze Czarne. Ale nas będzie interesowało, żebyśmy się zastanawiali nie nad tymi morzami, tylko nad Morzem Miedzianym. Będziemy się nad nim zastanawiali, gdzie ono się znajdowało. Czytamy sobie pierwszej Księdze Królewskiej, w 7 rozdziale, od 23 wierszu do 26 mój tak. Przy tym uczynił morze odlewane na 10 lokci od jednego brzegu do drugiego brzegu. Okrągłe wokoło, a na 5 lokci była wysokość jego, a okrąg jego na 30 lokci wokoło. A pod brzegiem jego były pukle na kształt jabłek leśnych, wszędzie wokoło, w każdym lokciu po 10, które okrążyły morze wokoło dwa rzędy jabłek lanych z nim u lanu. To morze stało na 12 wolach. 3 patrzyły na północ, 3 patrzyły na ku zachodowi, a 3 patrzyły ku południowi, a 3 patrzyły ku wschodowi. A morze stało na nich z wierzchu, a wszystkie zady ich były pod morzem. A było miąższe na dłoń, a brzeg jego był jako kraje u kubka, na kształt kwiatu liliowego, a 2000 wiader brało w się. Tu jest opisane właśnie o tym Morzu Miedzianym. Dobrze nam znana jest ta historia, że kiedy Pan Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, za 50 dni doszli do góry Synaj i tam Pan Bóg zaraz z nimi przymierzył. Zawierając przymierze, kiedy naród izraelski się zgodził i powiedzieli tak, że cokolwiek Pan Bóg rozkaże, my wszystko uczynimy, to nie tylko, że Bóg dał temu narodowi prawo 10 przekazań, ale Bóg zdał sobie sprawę, że człowiek jest niedoskonały. A on, jego prawo jest doskonałe. Wobec tego postanowił, że wszelkie jakieś przekroczenie tego narodu, wszelkie jakieś wykroczenie, to on im da świątynię, da im kapłanów, no i oczywiście, że przez ten przybytek Boży będą z nim się zawsze łączyli, i on ich niedociągnięcia będzie przez to samo przekreślał. I dlatego na pustyni była zbudowana taka, no, tak zwany namiot przybytku. Ten namiot przybytku trwał długo, przez cały okres czasów izraelskich. Namiot przybytku jeszcze był za pierwszego króla izraelskiego Saula. On jeszcze był i za Dawida, ale już dalej w swoim sercu postanowił, że jeżeli Pan Bóg jego doprowadził do takiego stanu, że on jest królem, a pamiętajmy, w dawniejszych czasach każdy prawity król, nim obejmował tron, to najsamszy wszedł do świątyni i składał przymierze, składał przysięgę na wierność Bogu, że będzie dbał o sprawy boskie, będzie się starał o sprawę zarazem danego kościoła, no i oczywiście, że naród będzie prowadził do Boga, do społeczności z Bogiem. I Dawid, chociaż Pismo Święte nie wspomina, czy taką przysięgę złożył, czy nie złożył, ale zawsze na sercu jemu leżało, że przecież mój ja mieszkam w domu murowanym, w domu cedrowym, a skrzynia jest między kortynami. I postanowił w swoim sercu, że zbuduje dom Panu Bogu. Z tym się zwierzył do proroka Natana. Natan, Bóg przez Natana powiedział, co jest w sercu twoim, to czyń, ale pamiętaj, że ty nie będziesz mógł zbudować dla mnie tego domu, bo ty jesteś mężem, który przelewałeś wiele krwi, to też jedynie syn twój zbuduje. No i oczywiście, kiedy Salomon stąpił na tron, to i pierwszym, i najważniejszym jego zamiarem było, poleconym już przez ojca, no i na sercu miał, żeby ten dom zbudował. I kiedy świątynia Salomonowa była zbudowana, to między różnymi sprzętami, na miejscu, gdzie kiedyś stała umywalnia, Salomon zbudował takie morze miedziane. No i tu jest opisane, jak to morze wyglądało. Było ono okrągłe, 30 lokci miało dookoła, stało na 12 wolach. Oczywiście w tym morzu mieściło się 2000 wiader, albo po hebrajsku takich batów, wody. No i tak historia pokrótce mówi. Pamiętamy, drodzy braterstwo, że nas nauczył apostoł Paweł i powiedział, że cokolwiek przedtem napisane, to nie zostało to na darmo napisane, tylko zostało napisane po co? Ku naszej nauce. Abyśmy, czytając to, przez cierpliwość, pociechę pism, no nie od razu da się to zrozumieć, ale stopniowo, kiedy będziemy się nad tym zastanawiali, to z biegiem czasu dowiemy się, jakie to ma znaczenie. Nad niektórymi rzeczami może nieraz poruszaliśmy, nieraz braliśmy, ale nasz dzisiaj wzrok jest skierowany jedynie na to morze. Był to sprzęt też piękny. Było to widziane miedziane, stało na dziedzińcu, 12 woli, ich głowy były skierowane na wszystkie strony świata. Było to coś wspaniałego, piękny widok był. Ale nie tylko nas interesuje zewnętrzne. To jest misterna budowa, to jest wyrób, praca, a zarazem, jakbyśmy powiedzieli, dzieło sztuki, tylko będziemy się dopatrywali coś głębszego. Nie myślę, drodzy braterstwo, żeby Salomon to tylko zrobił tak sam od siebie. Bo jak wizerunek przybytku Mojżesz otrzymał na górze i było powiedziane do Mojżesza, pamiętaj, żebyś wszystko dokładnie uczynił. Bo jeżeli byś w czymś dokładnie nie uczynił, to wiedz, że śmiercią umrzesz. Tak podobnie później, jak miała wyglądać ta świątynia i wszystkie przedmioty, które miały służyć do świątyni, Dawid miał widzenie, Pan Bóg jemu objawił i Dawid to przekazał Salomonowi i Salomon ściśle uczynił według wzoru, które było to objawione Dawidowi. A jeżeli to było przez Boga pokazane, to wierzymy, że w tym się kryje jakaś lekcja. Jak już powiedzieliśmy, znajdowało się ono na dziedzińcu. Zbudował to Salomon. Salomon na polskie nam znaczy mąż pokoju i przedstawia nam Pana naszego Jezusa Chrystusa, który już jest w chwale. Po zmartwychwstaniu, który został nagrodzony chwalą, czcią i nieśmiertelnością. Ten uczynił to morze miedziane, i to morze miedziane nam pięknie może przedstawić, reprezentuje Kościół. Czemu on nazwany jest morzem? Dlaczego został ten wielki zbiornik, jakbyśmy powiedzieli, nie został nazwany wanną, nie został nazwany jakąś miednicą, coś podobnego, tylko został nazwany morzem? Bo morze często przedstawia narody. Czytamy w Piśmie Świętym, zapisane to jest proroka Izajasza w 57 rozdziale, a w 20 wersecie mówi tak: lecz niepobożni będą jako morze wzburzone. Ludzie niepobożni przedstawiają, kiedy morze jest zburzone, gdy się uspokoić nie może, a którego wody umiatają kalki błoto. Natomiast morze, kiedy jest spokojne, to przedstawia ludzi, oczywiście narody przedstawia. Nam się nieraz mówimy, morze jest spokojne. Ale nieprawda, gdybyśmy płynęli na morze, to ono zawsze faluje, tylko że to są fale, tak zwane bardzo małe fale, które nazywamy nieraz morzem spokojnym. Kiedy już powstaje burza, huragan, to wtedy morze się bardzo burzy i tu pokazane są narody skłócone, burzliwe. Tak jak morze przedstawia narody, podobnie Kościół stanowi pewien naród odosobniony, który został zorganizowany dziełem Chrystusowym. I często Chrystus Pan, będąc na ziemi, chociaż ten Kościół był jeszcze w takim małym zalążku, stawał się dopiero z kilku osób, które za nim chodzili, a już mówił, podobne Królestwo Niebieskie, gdy człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie, podobne Królestwo Niebieskie niełodowi, wiele innych takich przykładów dawał. Czyli to będzie stanowiło pewien, widzimy, naród zorganizowany. Te każdy naród ma swój jakiś porządek, swoje władze, swoje prawa. Tak ten naród, Kościół, miał się rządzić swoim porządkiem. Porządek nowego stworzenia, który jest zapisany w Konstytucji, w Piśmie Świętym, ile jest dla nas Konstytucja, i zarazem później inne prawa, które samo przez się później będą się kształtowały. I jak nam jest wiadomo, może naród, bracia mieszkający w jakimś innym kraju, mają pewne może inne jakieś poniekąd zwyczaje, w innym czasie się zbierają, troszkę może niektóre rzeczy no, organizacyjne inaczej prowadzą, ale to się samorzutnie miało już kształtować. A najważniejsze, jako te ważne ustawy zapisane są w Piśmie Świętym i dlatego Kościół jest przyrównany do takiego narodu. A jak już powiedzieliśmy, że narody, ludy pokazane są w morzu, tak podobnie i Kościół jest pokazany w morzu. Jak narody są pokazane może w jakichś wielkich oceanach, no to taki zbiornik 30 lokci naokoło, to wydawałoby się śmieszne, prawda? A jednak jest nazwany morzem. Tak podobnie Kościół jest taką malutką garstką, że prawie nic nieznaczącą przed wiele milionami, a nawet miliardami ludzi, które dzisiaj żyją na ziemi. Ale jednak Pan Bóg się z tym liczy i nazwany jest właśnie takim narodem, odosobnionym narodem, nazwany jest i morzem. Czemu nazwane zostało morze tamto? Bo jak już powiedziane, że morze ma pewne burze. Na morzu powstają burze. Tak podobnie, nieraz prawda sami przeżywamy braterstwo. Czemu nas jest tak mało? A jednak pomiędzy ludem Bożym następuje pewne nieraz połaśnienie, burze, dyskusje, dysharmonie, nieraz podziały. No bo to już było pokazane, że Kościół będzie stanowił takie morze. Jak w morzach bywają burze, tak to się nie obędzie bez trudności, bez burz. Wichry, wiatry będą się znajdowały. No zdajemy sobie sprawę, że nigdy w Kościele nie może być taka burza jak na jakimś oceanie, na wielkim morzu. Nigdy tak samo w Kościele nie może dojść do tego, jak na świecie się biją, mordują, zabijają. Ale faktem, że nieraz musimy powiedzieć, stwierdzić, że rzeczywiście trudności przechodziły i przechodzą i do samego końca przychodzić będzie, bo tu już było pokazane w tamtym Morzu Miedzianym. Czemu nazwane jeszcze morzem? Bo w morzu jest woda słona, tak podobnie i tam w tym morzu właśnie miedzianym woda była słona. Wprawdzie tam nie opisuje w Starym Testamencie, ale kiedy sięgniemy już do Nowego Testamentu, to apostoł Paweł się wyraża takimi słowami, jak czytamy w liście do Kolosensów, 4 rozdział, a 6 wiersz mówi tak. Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, jako byście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. Już wy jako naród starajcie się, aby mowa wasza była zawsze przyjemna. A mowa wtedy będzie przyjemna, kiedy zostanie solą okraszona. Potrzebna jest sól. Tak jak już powiedzieliśmy, morzem nazywamy wielkie zbiorniki wody, gdzie jest woda słona. Bo może być jezioro bardzo duże, a jednak tam jest woda słodka, nie może być nigdy nazywane morzem. Często nazywamy morze to, jeżeli ono jest połączone z innymi morzami. To jest faktem. Ale pamiętajmy, że są morza, tak jak Morze Kaspijskie, prawda? Morze Martwe, które nie łączy się z innymi morzami. Tylko, że tam się znajduje woda słona, wobec tego nie nazywają to jeziorem. Morze Martwe wcale nie jest takie duże, a jednak nazwane jest Morzem Martwym, Morzem Słonym nazwane. Tak samo Morze Kaspijskie nazwane jest morzem. To też widzimy, drodzy braterstwo, Kościół. Chociaż nie łączy się z innymi narodami. Jest to naród odosobniony. Jednak w tym narodzie powinna być i ma być sól. To też czytamy jeszcze, jak powiedział Chrystus Pan. Ewangelii świętego Marka, 9 rozdział, 49 i 50 wiersz mówi tak. Albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie. I każda ofiara solą osolona będzie. dobracie sól, ale jeśli się sól nie słoną, stanie czymże ją posolicie. Miejcie sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą. Właśnie sól jest to, że ona konserwuje. I co by się stało, gdyby Bóg takie wielkie zbiorniki wody, takie oceany, a nie osolił? To wiemy, nastąpiłoby, widzimy, no swąd, woda by się zepsuła. Postawmy tylko wodę jakiś okres czasu w jakimś niedużym zbiorniku, a i zobaczymy ją czuć. A jednak jeżeli później znajdzie się sól, ta konserwuje, że takie wielkie zbiorniki wody się nie zepsują. Tak podobnie pomiędzy ludem Bożym. Gdyby nie ta sól nas konserwowała, a tą solą właśnie są Słowo Boże, Pismo Święte, nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeżeli one w nas będą, wtedy będziemy tak samo tym morzem. A jeżeli by tego nie było, to na pewno ta woda by się zepsuła, no i zamiast stanowić lud Boży, my byśmy tym ludem Bożym nie byli. Tak podobnie sól jest konserwacją pomiędzy braterstwem. I pamiętajmy, że o tym musimy zawsze dbać. Soli, żeby między nami nigdy nie zabrakło. Ona nas ma trzymać w takiej konserwacji. Jeżeli mamy opowiedzieć jakieś zdanie, czy jakieś słowo, jeżeli mamy uczynić jakiś uczynek lub coś podobnego, to zawsze dowiadujmy się, czy taka jest wola Boża, czy Bóg sobie życzy, czy to, co ja powiem, będzie moja mowa solą okraszona, czy mój uczynek będzie solą okraszona. A jeżeli będzie, to między ludem Bożym nie będzie żadnych burz, a raczej będzie to stanowiło pokój. Umowalnie pamiętajmy, nie potrzeba było soli i Pismo Święte nic nie wspomina, żeby umowalnie, która była jeszcze na dziedzińcu, w namiocie przenośnym, kiedy był przybytek, tylko z płótna zbudowany, bo ta umowalnia przedstawia Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus był istota doskonała, święty, niewinny, odłączony od grzeszników. On nigdy nie uczynił nic złego, on nikomu krzywdy nie uczynił. Dlatego ta woda, prawda, która nim się znajdowała, ona nigdy nikomu nie zaszkodziła, ona się nie psuła. Natomiast lud Boży wybierany jest istot niedoskonały. My przychodzimy z różnymi naszymi przeworami do ludu Bożego, do tej społeczności braterskiej. To też potrzebne, żeby między nami istniała sól, bo inaczej, jak wiemy, nastąpiłaby degradacja, a jeżeli nastąpi degradacja, to wtedy nic innego, tylko trzeba weźmie ten Salomon, tą wodę wypuści, wyleje, a będzie się starał napuścić innej wody. To może było odlane z miedzi, a miedź, jak nam wiemy, przedstawia nam doskonałość, co wskazuje, że ci są usprawiedliwieni przez krew Jezusa Chrystusa i przez to liczą się doskonałymi. Może to miedziane, jak już powiedzieliśmy, było ulane z miedzi. A miedź nam zawsze przedstawia ludzką doskonałą naturę. Wprawdzie Kościół nie jest doskonałym tym, ale dlatego, że przyjął Chrystusa za swojego Zbawiciela, dlatego, że to morze miedziane było postawione na miejscu umywalni, a jak już powiedzieliśmy, umywalnia przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa, a Kościół po Jego niebostąpieniu zajmuje Jego dzieło, bo tak powiedział apostoł Paweł, że my na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy, to też przez krew Jezusa Chrystusa tacy są usprawiedliwionymi i przed obliczem Bożym liczą się jako istoty już sprawiedliwe, doskonałe, chociaż w zasadzie, jak już powiedzieliśmy, oni doskonałymi nie są. Ono opierało się na 12 wolach, jak czytaliśmy, prawda? Te 12 wolach przedstawia nam 12 apostolów. Czyli Kościół opiera się na 12 apostolach, na ich naukach, na tym, co prowadzili 12 apostolów, na tym opiera się Kościół. I czytamy sobie w liście do Efezu, jak to mówi apostoł Paweł w 2 rozdziale, a weźmiemy sobie 20 do 22 wersetu, mówi tam. Zbudowanie na fundamencie apostolów, to był fundament i dopiero na tym stało to morze. I proroku, którego z gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszystko budowanie wespół spojony rośnie w Kościół Święty Panu. na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Duch Bożym w Duchu Świętym. Zbudowani jesteśmy na 12 apostolach. No dlaczego tam w literze, prawda, nie było 10 czy 11 wołów, czy coś? No zdajemy sobie sprawę, że Salomon mógł to tłumaczyć 12 pokoleń izraelskich. Ale obojętnie 12 pokoleń izraelskich znów przedstawia nam 12 apostołów, jakbyśmy nie wzięli. I dlatego, jak już wspominaliśmy, że te wole, 12 wołów przedstawia nam 12 pokoleń. Ludzie najszlachetniejsi, którzy też byli miedzianymi, bo te wole były też odlane z miedzi. Oni tak samo byli usprawiedliwieni przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oni tak samo, im potrzeba było zasługi Chrystusowej. Ale oni byli najdoskonalsi, abyśmy powiedzieli, pomiędzy nas wszystkich. Oni byli najszlachetniejsi, dlatego, że oni z Chrystusem wchodzili, sam nas obcowali, Jego nauki bezpośrednio słyszeli, my słyszymy za pośrednictwem ich. No i najwięcej tego Ducha Świętego na sobie posiadali. No ktoś by mógł powiedzieć, przecież oni należą tak samo do Kościoła, tak, bo to było razem w pewnym sensie złączonym. Tylko pamiętajmy, że zawsze nawet autor 6 tomów, jedna sługa mówi tam, że wybór starszych ma prawo wybierać Kościół, ale wybór apostołów Kościół nie może ani zdecydować, czy mu się podoba, czy nie podoba. To należało do Pana, jakich Pan wybrał, takich my mamy zaakceptować i przyjąć. I dlatego w pewnym sensie oni są odróżnieni od tego morza, a dopiero całe morze Kościół opiera się na nich. Czemu pokazanie w wolach? Czemu apostolowie pokazanie w wolach, prawda? Bo wole w Piśmie Świętym reprezentują nauczycieli, a to są właśnie nasze nauczyciele, od których mamy się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. Oni nas mają prawo uczyć, ale my ich nic nie nauczymy. Oni dla Kościoła wydawali różne nauki, ale żeby ktoś ich uczył, no to było przeciwwskazane. Dlatego jest pokazane w tych nauczycielach, bo zawsze wolę w Piśmie Świętym mogą przedstawiać i dobrych nauczycieli wolę i złych, to jest inna rzecz. Ale w tym wypadku przedstawiają szlachetnych, dobrych nauczycieli, nauczycieli pańskich posłańców, tych, które Pan używał i używa aż do dni dzisiejszych, chociaż oni już nie żyją, nie są między nami. Wierzymy, że oni zostali wzbudzeni, ale ich nauki żyją w dalszym ciągu i są między nami. Ich nauki są doskonałymi, do których nic my dodać nie możemy. Nic nie możemy dodać, bo gdybyśmy cokolwiek chcieli dodać, to na pewno zamiast uszlachetnić to tylko możemy zaszkodzić tym naukom. I ci wole to jest patrzeli, trzech patrzyło na północ, trzech patrzyło na wschód, na południe i zachód. Czyli jakbyśmy powiedzieli, że nauka przez nie głoszona rozeszła się pomiędzy wszystkie narody po całej kuli ziemskiej. I tak czytamy zresztą słowa naszego Zbawiciela, powiedzanego po zmartwychwstaniu, zapisanego w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale 19 i 20 werset mówi tam. Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, czczący imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazał, oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nauka Chrystusa właśnie rozeszła się na całe kule ziemskie. Jak już powiedzieliśmy, że tutaj Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu zmienił, jakby można powiedzieć, taktykę. Bo kiedyś powiedział tak, na drogę poganą nie zachodźcie, do miast samarytańskich nie wchodźcie, ale wyłącznie idźcie do owiec, które były zginęły z domu izraelskiego. Ja wam nie każę, byście to wchodzili. Kiedy już umarł i zmartwychwstał, to powiedział, teraz dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja ziemię odkupiłem, ziemia praktycznie należy już do mnie. Wobec tego wysyłam was, idźcie i zdobywajcie uczni. Moi, czyńcie uczni dla mnie, ale czym? Czy siłą? Czy potęgą? Czy mieczem? Nie. Nauczajcie. Nauki wasze mają zdobywać. I dlatego, drodzy braterstwo, jak się patrzymy, prawda rozeszła się po całej kuli ziemskiej. Jak może opierało się na wola, tak i Kościół opiera się na naukach 12 apostołów. Bardzo było źle, gdybyśmy powiedzieli, że któryś apostoł dla nas nie pasuje. No myślę, gdybyśmy tylko tam jakiegoś jednego wola usunęli, już to może na pewno by się przechyliło. Już nie stało by ono proste. Ale dlatego, jeżeli się opieramy na wszystkich apostołach, jeżeli staramy się zharmonizować opowiedzi wszystkich apostołów, to wtedy to może stało dobrze, woda na pewno nie przelewała się. Tak podobnie Kościół, jeżeli będzie uznał nauki wszystkich 12 apostołów, to będzie stał dobrze. Pamiętajmy, jak były tyle wolów, nie było widoczne. Zresztą jeszcze sobie raz przeczytamy, żeby dla nas było tu bardziej jaśniejsze. To może stało na 12 wola. Trzy patrzyły na północ, trzy patrzyły ku zachodowi, a trzy patrzyły na południe, trzy patrzyły ku wschodowi. A może stało na nich z wierzchu, a wszystkie zady ich były pod morzem. Jeżeli ktoś obchodził dookoła, to może to zawsze widział co? Twarze tych wolów, które na wszystkie cztery strony świata się patrzyły. Ale ich tylów już nie widział. Grzbietów nie widział, tylów nie widział, tylko widział twarze. Czy to znów pięknie nie odpowiada to, co później powiedział święty apostoł Paweł, jak czytamy w drugim liście do Koryntów, w piątym rozdziale, a weźmiemy sobie słowa zapisane w wierszu 16. Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy. A chociażeśmy też znali Chrystusa według ciała, lecz już teraz więcej my Jego nie znamy. Prawda, nie znamy życia osobistego, życia apostołów. Ciekawie nie myślę, mnie to nieraz ciekawie. Ale tak samo myślę, że nie tylko mnie to ciekawie, ale i wielu braci ciekawie. Jak żył Piotr, jak on sobie w swoim domu żył, jak swoją żoną żył. No wiemy, że miał, prawda, dzieci, bo jest powiedziane. Miał żony, miał dzieci. Czy jego dzieci się poświęcili później? Czy poszli za nim? Czy byli może starszymi, chociaż tymi apostolami nie mogli być? Czy jakoś pracę zajmowali? Pismo Święte milczy. Czy o jakim innym apostole? O apostole Pawle wiemy, że był samotny. No to kwestia rozwiązana. Ale też ciekawe, jego życie osobiste, jak on tą pracę organizował, przecież nie on sam jeździł, jak razem z tymi braćmi jeździł, sobie żoną. Czy tam jakoś się zgadzali, jak się zgadzali, to są rzeczy dla nas wszystko zakryte. Zakryte i dlatego historia nic nie wspomina, Biblia nie wspomina. Poza Biblią też po nich nie pozostały żadne wiarygodne źródła. A jeżeli są jakieś źródła, to są niewiarygodne, nie wiadomo, czy tak było, czy nie było. Bo tak już było pokazane tam, że twarze miały być widoczne i były widoczne, tak podobne z nauki apostołów pozostały aż do dni dzisiejszych. One są jasne, przejrzyste, możemy chodzić dookoła, z różnych stron się zastanawiać, ale ich życia osobistego Pismo Święte nie podało i my tak samo nie znamy. Dlaczego nie znamy? Widocznie, żebyśmy się nie opierali wyłącznie osobiście na nich, tylko żebyśmy się opierali, Kościół ma się opierać na naukach apostołów. Nie osobiście na Piotrze jako człowieku, nie Pawle jako człowieku, tylko na tym, co prowadził apostoł Piotr, co prowadził apostoł Paweł i inni apostołowie. To może było okrągłe, co znaczy, że Kościół samo przez się już jest zupełny. Do Kościoła nie można nic dodać, ani nie można odjąć. Że było okrągło, znaczy się, że do Kościoła nie może być nic dodane, ani nic nie może być odjęte, tylko tyle i tak, jak przewidział Pan Bóg. I żebyśmy może cokolwiek chcieli dodawać, to na pewno wtedy nie dodamy, bo jest okrągłe, zupełne. Tak podobnie odejmować się nic nie da, bo to jest właśnie okrągłe, zupełne. I tutaj, jak już powiedzieliśmy, nie naszą rzeczą, żeby myśmy dodawali. Naszą rzeczą jest, żebyśmy tylko w takim stanie, jakim on jest, prowadzili jego i starali się służyć jedni drugim nawzajem. Było ono 10 łokci, Poprzek miało 10 łokci, a 30 łokci dookoła miało. To jest przekrój, boska zupełność i doskonałość. Wybór Kościoła i przejedzenie Kościoła to jest boska zupełność i doskonałość. I dlatego, no jak już powiedzieliśmy, liczba, która się nie da naruszyć. Nie może tam być ani coś dodane, ani coś odjęte. To morze miedziane było na 5 łokci głębokie. Około 3 metry reprezentuje miarę ludzkiej doskonałości. To, co umysł ludzki w stanie jest pojąć, to nam jest objawione. I nieraz może się, prawda, głowimy braterstwo. Chcielibyśmy dowiedzieć wiele rzeczy. W jaki sposób, kiedy się stanie Królestwo Boże, jak to będzie, inne rzeczy na pewno nas nurtują. Gdyby nam to było potrzeba, raz. Drugie, gdyby nasz umysł był w stanie pojąć, Pan Bóg by nam jego objawił, na pewno by objawił. Bóg nie jest zazdrosny, tajemnicę objawia. Ale Pan Bóg zna naszą miarę umysłu i to by nam mogło zaszkodzić. Bo nieraz, pamiętajmy, dobre rzeczy mogą zaszkodzić, jeżeli jest za dużo. Lekarstwo jest dobre, jeżeli jego się używa w miarę i według przepisu, jaki przepisze lekarz. Ale gdybyśmy tego lekarstwa dobrego wzięli za dużo, to ono zamiast nam dopomóc, to nam może zaszkodzić. Tak podobnie Pismo Święte, nazwane jest lekarstwem nauki Słowa Bożego też, ale w miarę stopniowo, ile nam potrzeba, to wtedy jest dla nas i życie, i zdrowie, i prowadzi nas do szczęścia, do radości. Ale gdyby było za dużo, to mogłoby nam zaszkodzić. Naokoło tego morza, naokoło, pod wierzchem były wyrzeźbione jabłka leśne, owoce, ale jeszcze niedoskonałe. Bo pamiętajmy, że owoc leśny nigdy nie dorówna się do owocu sadu, prawda, z sadu. Owocu uszlachetnionego, tylko zawsze będzie owoc mniejszy, cierpki będzie owoc, ale bądź co bądź jest owocem. Tak czytamy w liście do Galatów, w 5 rozdziale, a w 22 wersecie jako czytamy. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskropliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, szczęśliwość. To są owoce ducha. I to w Kościele musi być i to na zewnątrz musi być, bo to na zewnątrz pod samym wierzchem. Nie na dole, tylko pod samym wierzchem. Tylko znów musimy pamiętać, że w Kościele jest miłość, tego powiedzieć nie możemy. Jest wiara, cierpliwość, dobrotliwość, wiele inne rzeczy są to. Ale tak jak już powiedzieliśmy, są to owoce jakie? Leśne, tak jak tam leśne. Bo nigdy nasza miłość nie dorówna tej miłości, która w przyszłości będzie, nie miłości naszego Pana. Ani nasza wiara, ani z temu nie dorówna. Ale bądź co bądź, jak już powiedzieliśmy, w Kościele te rzeczy muszą być. Nie tylko, że muszą być, ale muszą być widoczne z zewnątrz. Bo biada nam, gdyby tych rzeczy, tych owoców nie było. A że one jeszcze są niedojrzałe takie, że one są leśne, że one są jeszcze cierpkie, to resztę uzupełni Pan Bóg, to resztę uzupełni Chrystus. Bo On zna, cośmy za ulepienie, zna, że nie jesteśmy w stanie doskonale uczynić, ale najważniejsze, żebyśmy to czynili i żeby to było z nami. Lecz jak taki owoc, jak już powiedzieliśmy, jest mniejszy i cierpki, lecz w każdym bądź razie jest on owocem. Teraz miąższ było na dłoń, to jest, znaczy się wierz, grubość tego, to było na dłoń. I tu znów pokazane, że nie tylko wystarczy mieć jakieś owoce, nie tylko wystarczy mieć wiarę, ale że w Kościele muszą być zarazem i uczynki. Na pięć. Pięć to widzimy jest to, które ręka, coś możemy uczynić. I jak czytamy apostoła Jakuba, to apostoł Jakub nawet wyraża się takimi słowami. Zapisane mamy w 2 rozdziale, 20 do 22 wersetu mówi tak. Ale chcesz wiedzieć o człowiecze marne, iż wiara bez uczynków to co? Martwa jest. Cóż by te owoce znaczyły pod samym wierzchu, gdyby tam nie było uczynków? Abraham, ojciec nasz, i zaledwie z uczynku usprawiedliwiony jest, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu. Widzisz, iż wiara wspólnie robiła z uczynkami jego, a z uczynków trwa, wiara stała się doskonałą. Dlatego też i tutaj pięknie jest pokazane, że w Kościele muszą być i uczynki. Bo bez uczynków to byłoby wszystko za mało. Te uczynki przejawiają się w tej służbie dla Pana, prawdy i braci. Mają się przejawiać. Każdy musi to zobaczyć. Bo gdyby tych uczynków nie było, wtedy pamiętajmy, że to może by na pewno, zdajemy sobie sprawę, jeżeli taki wielki zbiornik, to tylko bierzemy z litery i nie miałby jakiejś tam mocniejszej obudowy, inne rzeczy, no to mógłby pęknąć, nie wytrzymać. Tak samo i uczynki. Gdyby nasze nie było, nie było tych uczynków, to co my mówimy, co głosimy, ta prawda, która w nas jest, okazałaby się za mało, a nawet to mogłoby nas rozsadzić, pęknąć. Dlatego też prawda postępowała i postępuje nadal. Lecz i te uczynki nie są doskonale w zupełności, bo jest miara ludzka, brana miara pięci ludzkiej. To jest nie pięci, tylko lopety, jak to jest powiedziane, dłoni ludzkiej. I dlatego nasze uczynki są niedoskonałe, bo tak powiedział kiedyś Chrystus Pan, jak czytamy Ewangelii Świętego Łukasza w 17 rozdziale, a 10 wierszu mówi tam. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co rozkazano, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, bo cośmy byli powinni uczynić, tośmy co? Uczynili. Dlatego się nazywamy sługami nieużytecznymi. I tutaj, żebyśmy największe uczynki, cokolwiek uczynili, to i tak przed obliczem Bożym jest to nieużyteczne, jest to za małe. Jest to, które Pan Bóg jeszcze by nie nagrodził, nie uznałby, tylko dzięki, że to wszystko się dzieje przed obliczem Bożym, że to wszystko przez krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa my dokonujemy, że w Jego imieniu my to czynimy, to dopiero Pan Bóg to pomnoży i oczywiście pobłogosławi i za to nagroda będzie. Nie tylko, drodzy braterstwo, jak się patrzymy, tam było tych 12 nauczycieli, bo rzeczywiście, gdyby tak było, a nawet są i takie zdania, że nam nie potrzeba żadnego pracy międzyzborowej, nie potrzeba nam pielgrzymów, nie potrzeba nam starszych. Czy takie wieści są, czy nie są? I czy w tym może było już pokazane, czy nie było pokazane? Myślę, że jeżeli tamtego nie było pokazane, to rzeczywiście nie potrzeba. Ale kiedy czytamy w drugich kronikach, w 4 rozdziale, a 3 wierszu, to czytamy sobie tak. A pod nim zewsząd około było podobieństwo wołów, które było 10 w łokciu, a otaczało morze wokoło, a były 2 rzędy tych wołów odlanych pospolu z morzem. Poza 12 wołami, które morze to stale, to dookoła jeszcze było podobieństwo wszędzie odlewanych wołów. I w każdym łokciu były te po 2 woły, 2 rzędy tych wołów. A jak już mówiliśmy, że woły w Piśmie Świętym co nam przedstawiają? Nauczycieli. Przedstawiają nauczycieli. Tylko tamte woły były osobno odlane, morze było postawione na tych wołach, a te dookoła tego morza było razem z tym odlane, czyli stanowią częścią tego kościoła. I dlatego tutaj właśnie to są różni inni nauczyciele. Poza apostolami są różni inni nauczyciele. Jak czytamy sobie w liście do Efezu, w 4 rozdziale, a weźmiemy sobie od wierszu 11 do 13 mówi tam. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, drugie też ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele. Poza apostolami to są już ci woły, które dookoła tego morza były razem odlane. Po co to wszystko? Ku spojeniu święty, ku pracy, usługiwaniu, ku budowaniu ciała Chrystusowego. A jeżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, męża doskonałego w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Na to jest, abyśmy się wszyscy razem zeszli. Żeby nastąpiła między nami jedność, harmonia. Dlatego też potrzeba, tam było pokazane, że nie wystarczy tylko apostolowie, oni są potrzebni, oni są najważniejsze, ich nauki, wszystko są potrzebne, ale są potrzebni jeszcze inni nauczyciele. Wyobraźmy sobie, jeżeli w lokciu kwadratowym było po 2 woły, to jak to malutkie musiało być. A te woły, na których może to stało, były potężne woły. Tak podobnie ci nauczyciele powinni zawsze się czuć bardzo małymi, oczywiście do nauk, do nauczycieli, które były do nas to pustą. Ale w każdym razie mamy być i ci zawsze patrzyli na tych, bo to było z zewnątrz, patrzyli na tych woły. Tak samo my mamy patrzeć na apostolów i tylko to ogłosić, rozszerzać, opowiadać, co apostolowie nam zaszczepili, co oni nam powiedzieli. Psalmista Dawid w 68 psalmie, a 12 wersecie to tak powiedział. Pan dał słowo swe i tych, którzy pociechę zwiastowali, zastęp wielki mówiących. Czyli takich nauczycieli przez całe wieki Ewangelii to było zastęp wielki, bardzo dużo w Kościele było. Bardzo dużo było i tutaj już jest nauka dla nas, żeby jeden drugiemu nie zazdrościł temu, nie przeszkadzał, a raczej cieszył się, żeby jak najwięcej tych nauczycieli było. Daj Boże, aby wszystkich lud prorokował, takie było żądanie, życzenie Mojżesza. Takie powinno być życzenie i nasze, chociaż czasami było całkiem przeciwnie i inaczej. Tych jabłek, jak już powiedzieliśmy, na każdym lokciu zarazem tam i jabłka były. Bo jak czytamy tutaj pierwszej królewskiej, w 7 rozdziale, 24 wiersz mówi tak. A pod brzegiem jego były kukle na kształt jabłek leśnych, wszędzie okolo, w każdym lokciu po 10. Po 10 lokciów w każdym było tych wołów na lokciu i w tym widzimy po 10, w lokciu było po 10 jabłek, które okrążały morze wokoło, 2 rzędy jabłek lanych z nim ulano. Po 2 woły było, no i po 10 w każdym lokciu właśnie tych jabłek. Po 10 jabłek. Ukraińska, rosyjska mówi o górku. Znaczy, że owoce znajdowały się w każdym czasie rozwoju kościoła. I nie możemy powiedzieć, że my dzisiaj mamy owoce, mamy postępy pracy, a kiedyś może chrześcijanie żyli, że nie było. To jest nieprawda. Jak Kościół się rozwija przez cały wiek Ewangelii, to w każdym okresie, w każdym lokciu, kiedykolwiek oni byli, czy na początku ery chrześcijańskiej, czy w środku, czy kiedy, to tam zarazem były i nauczyciele, i w tym okresie zarazem były i owoce. No może owoce w jednym okresie były bardziej wydatnym, innym mniej, ale w każdym okresie, w każdym czasie owoce w kościele były. Było 2 rzędy jabłek lanych razem z nim, odlane razem z łożem. Czyli te, przepraszam, te owoce mają być naszą łącznością, to mają być z nami razem odlane. Ale że 2 rzędy, że owoce te jakoby urodzone, wrodzone, razem odlane, niedoczepione, mają być razem zespolone. A że 2 rzędy to przedstawia owoce wobec Boga i ludzi. I tym Kościół wypełnia zakon Chrystusowy. Apostol Paweł powie zakon nawet ten, który był powiedziany właśnie do Mojżesza. Apostol Paweł powiedział, że miłość jest końcem zakonu. My wypełniamy ducha tego zakonu. A wypełnianie ducha zakonu to jest pokazane w naszych owocach. Owoce wobec Boga i owoce wobec ludzi. Boga będziesz miłował z całego serca, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego Twego jako samego siebie. To są właśnie owoce, które są odlane w każdym, jak już powiedzieliśmy, lokciu, w każdym okresie czasu były i są, aż kiedy Kościół zostanie uwielbiony. Wtedy to powstanie na wieczną pamiątkę rodzeniowskiej, będzie to obserwowane. Brzeg na kształt kwiatu liliowego, a sam wierzch i brzeg, to Pismo Święte mówi, że był na kształt kwiatu liliowego. Lilia często nam przedstawia właśnie czystość, szlachetność, ma cechować Kościół. Czyste, szlachetne życie, piękne no jest postępowanie, ma Kościół to cechować przez cały wiek Ewangelii. I Pan Jezus to tak powiedział, jak czytamy Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 28-29 wiersz, gdzie tak powiedział. A o dzień przedże się troszczycie, przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, ani przędą. A ja opowiadam, iż ani Salomon wszystkiej sławy swojej nie był tak przyodziany, jako jedna z tych Libii, gdzie przedstawia piękność, czystość, szlachetność, bo cóż, że Salomon był pięknie ubrany, cóż z tego, że miał wiele złota, majątku, ale jakie życie zakończył, jak on okazał się. Boga zdradził, poszedł do bałwochwalstwa, chociaż sam nie poszedł, ale nakłaniał, to jest żony jego nakłoniły i haniebny. Koniec jego nie bardzo jest piękny. Dlatego tutaj Kościół nie ma być, nie ma do tego dojść, do czego doszedł Salomon. Jest pokazany na samym wierzchu, na kształt kwiatu liliowego, czyli piękność, szlachetność z samego początku aż do końca. Czystym założony był i czystym ma tak samo zakończyć swoją egzystencję. Dlatego też czystość, wiesz, tak powiedział, błogosławienie czystego serca, albo co? Oni Boga oglądają. Czystość, lilia, niewinność, błogosławienie czystego serca. To nas doprowadzi do Boga. To nam da możliwość oglądać naszego Ojca Niebieskiego. Ciekawe, mieściło ono w sobie 2000 wiader wody. Po hebrajsku batów. Bat mieści natomiast 36,4 litra wody. Czyli dosłownie mieściło w sobie 72 880 litrów wody, to morze miedziane mieściło. 2000 batów reprezentuje, że tej prawdy, która w kościele się znajduje i mieści, ma starczyć na 2000 lat. I tak też widzimy, trwa aż do dni dzisiejszych i ta prawda się nie skończyła, nie wylała się, żebyśmy powiedzieli, że jej za mało, tej prawdy nic nie ubyło. 2000 lat pełnych już prawie dochodzi. No jeszcze może nie ma zupełnych dzisiaj, powiedzmy sobie. Ale pamiętajmy, drodzy braterstwo, że niedługo być może, ja nie chcę twierdzić, ale być może, że jeszcze ktoś, czy z nas, czy ktoś dożyje tego 2000 roku i nie powiemy, że za mało tej prawdy. Biblia się zestarzała, jak niektórzy mówią. Trzeba coś nowego, trzeba coś dodać. Prawdy ma wystarczyć na całe 2000 lat. Ale co jest ciekawe, jak czytamy właśnie w Królewskiej, to czytamy tak, mówi tam, 7 rozdział, 26 wiersz. A było miąższe na dłoń, a brzeg jego był jako kraje u kubka, na kształt kwiatu liliowego. A 2000 wiader brało się, 2000 wiader. Natomiast kroniki jest napisane całkiem coś innego. W drugiej kroniki, 4 rozdział, a 5 wiersz mówi tak. A było miąższe na dłoni, a brzeg jego był jako kraje u kubka na kształt kwiatu liliowego. A brało się 3000 wiader. Ocale 1000 jest różnica. Ciekawe, gdzie jest pomyłka? Czy tam rzeczywiście mieściło w sobie 2000, czy 3000 wiader? Otóż tam było wlewane 2000 wiader, ale w tym morzu mogło się zmieścić 3000 wiader. Można było nalać nawet całych 3000 wiader. Czyli tej prawdy może starczyć na całe jeszcze dalsze 1000 lat. Tej prawdy, którym się Kościół czerpie, korzysta, tej wody, które tam było wlane przez Salomona, chociaż może sam Salomon nie wlewał, ale pod jego dyktando została nalana ta woda, a Salomon nam przedstawia Chrystusa w chwale, to wystarczy na 2000 lat na pewno. Ale natomiast może nawet wystarczyć i na 3000 lat. Bo jak już powiedzieliśmy, że tam się mogło zmieścić 3000 wiader. Dlatego też tam nie dostawało dużo do samego wierzchu, prawda? Dlatego ta woda się nie wylewała, chociaż były burze, nie burze, to jednak ona się nie wylała i na pewno na te 2000 lat starczy tej wody, prawdy, o to się nie martwi. A nawet święty apostoł Paweł mówi, jak czytamy w liście do Rzymian, w 2 rozdziale, a 16 wersecie, to tak się wyrażam. W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa, w dzień, czas tysiąclecia, kiedy będzie sądził Bóg skryte rzeczy ludzkie, ale na czyjej, na podstawie czyjej? Ewangelii apostola Pawła, Ewangelii apostolu, Ewangelii Pana Jezusa, czyli i tej prawdy jeszcze na całe 1000 lat wystarczy. Woda tam była wlewana wiatrami stopniowo. Nie dało się to naraz wlać. Tak prawda stopniowo była odkrywana, wlewana i tak samo wybór stopniowo on trwa. Nie od razu. Prawda na czasie, za czasu pierwszego przyjścia może była innym, w średniowieczu innym. Na koniec widzimy, to jest inna prawda na czasie była i tak stopniowo Pan Bóg odkrywał i odkrywa tą prawdę. Nie od razu to się stało, zresztą tak jest nawet napisane, kiedy my badamy księgi objawienia, kiedy tamte pieczęci są zdejmowane, to jest powiedziane, a gdy otworzą pierwszą pieczęć, a gdy otworzą drugą pieczęć, i tak stopniowo te pieczęcie były odkrywane aż do ostatniej pieczęci, siódmej, w której my dzisiaj żyjemy, w tej siódmej pieczęci. Tak podobnie wiemy, że iż woda tam była wlewana stopniowo, tak i prawda stopniowo. No chociaż nie powiemy, że apostolowie to wystarczy, apostolowie tą prawdę zaszczepili. Powiedzieli, tylko że nie wszystko było znane na początku, rozumiane. Nie wszystko z tej nauki apostolów było znane średniowieczą. Nawet nie możemy powiedzieć, że my już całkowicie tą prawdę rozumiemy. Być może, że jeszcze może nie wszystko rozumiemy. I dlatego aż do ostatniego szlonka ciała Chrystusowego tej prawdy wystarczy. I tak nawet wybór Kościoła, jak już powiedzieliśmy, stopniowo trwał, stopniowo przychodzili, stopniowo Pan Bóg wybiera i tak trwać będziesz do końca, aż Kościół zostanie wybrany. Że Pan Bóg zawsze tak postępował i tak postępuje, nie od razu zaleje cały świat, czy Kościół od razu zalał prawdę, nie. To już mam pokazane w jednym proroctwie. Proroka Ezechiela, zapisane w 47 rozdziale od 1 do 8 wierszu. No tam jest mowa o czasie już restytucji. A gdy mówi ten spod progów kościoła wychodzili wody. Najsamszą te wody były po kostki. Kiedy odmierzył 1000 lokci, to wody były po kostki. Kiedy odmierzył 2000 lokci, to już były po kolana. 3000 lokci, to już były po biodra. A 4000 lokci, to już było, mówi tak, że już nie mógł przepłynąć, bo mówi, był wody. Gdy było ty, to było się utopił, a że przepłynąć się nie dawało. I taki sposób cały świat napełniony będzie tą wodą prawdy. W taki sposób właśnie ta prawda była i stopniowo napełniana w Kościele. W taki sposób nawet możemy się nauczyć, my od razu, kiedy przychodzimy do prawdy, wszystkiego naraz zrozumieć nie możemy. Bo to już Chrystus Pan znów pokazał w jednym swoich cudów. Pierwszy cud, który Chrystus uczynił, był to cud w Kanie Galilejskiej. Gdy znaleźli się na weselu, okazało się, że zbrakło wino. Wtedy matka się zwraca do Pana Jezusa, mój synu, wina nie mają. Niewiasto, co ja mam z Tobą, jeszcze nie przyszła godzina moja, ale rzeczywiście wino wszystko stało wypite. Wtedy Pan Jezus powiedział, wypróżnijcie te stąpie i wlewajcie. I tak długo wlewali, a stąpie zostały napełnione. Podobnie i prawda do naszych umysłów, stopniowo Pan Bóg nam ją wlewa, aż umysły nasze zostaną napełnione, aż umysły nasze zostaną w zupełności, zrozumiemy całkowitą prawdę. Może rozebraliśmy prawdę, która jej stała. Widzieliśmy jego kształt okrągły, widzieliśmy na czym stało wolę, rozebraliśmy co to wszystko znaczy, z czego nawet ono było zrobione, że z miedzi było zrobione, że było na kształt lilii, że zarazem tam były owoce wokoło, że były jeszcze wolę wokoło, to wszystko znamy i pięknie nam poza figurze odpowiadało. Nas teraz interesuje, gdzie to morze było odlewane, czy było tam odlane na tym dziedzińcu, czy było odlewane gdzie indziej. Otóż to morze miedziane zostało odlane w Dolinie Jordana. Czytamy w pierwszej królewskiej, w 7 rozdziale od 41 do 46 wierszu mówi tam. To jest 2 słupy i 2 galki okrągłe, które były na wierzchu 2 słupów i 2 siatki, aby okrywały te 2 galki okrągłe, które były na wierzchu słupu. I jabłek granatowych 400 na onych 2 siatkach, 2 rzędy jabłek granatowych były na każdej siatce, aby okrywały te 2 galki okrągłe, które były na wierzchu słupu. Także 10 podstawków, 10 wanien na podstawku. I morze jedno, a woło 12 pod morzem, i panwie, lopaty, miednice, wszystko naczynie, które uczynił Hiram królowi Salomonowi do domu pańskiego, było z miedzi polerowane. To odlewał król na równinie u Jordanu i lowatej ziemi między Suchotem i między Sartanem. Nie było to odlewane tam na dziedzińcu, nie było odlewane w Jerozolimie, tylko było odlewane od Jerozolimu. Trudno mi dzisiaj jest powiedzieć, ale o kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt kilometrów oddalone od Jerozolimy. W każdym razie jest dokładnie określone gdzie. W dolinie Jordanu i między Sartanem a Suchotem. Miejscowości dwie są podane. Myślę, drodzy braterstwo, i z tym się zgodzicie, że jeżeli do tej poryśmy szli za tą logiką, którą Chrystus, apostoł Pan nam powiedział, że cokolwiek przedtem napisane, to nie na próżno zostało napisane. I do tej pory figura i poza figurą nam pięknie odpowiada, że dalej będziemy się doszukiwali pewnej lekcji. Jordan rzeka płynąca z gór i przedstawia całą ludzkość, która stacza się od doskonałości do gorszej degradacji. Aż koniec jest w morzu martwym, przedstawia śmierć. Dolina Jordanu, tam gdzie Lot obrał mieszkanie, kraina dla mężu Boże zawsze była ponętną na tej dolinie ludzkości, gdzie panuje grzech, degradacja. Na tym właśnie świecie, na tej dolinie, na świecie odlewane, wybierane jest Kościół. Tam odlewani byli i ci woły, tam odlewane było i to morze. Gdzie? Czy na jakiejś innej planecie? Nie. Na ziemi tutaj, gdzie grzech, degradacja, gdzie kiedyś ten świat był doskonały, o sobie Adama i Ewy, a kiedy przekroczyli prawo Boże, to się stacza i coraz gorsze do degradacji, do wiecznej śmierci. Gdyby nie ofiara Chrystusa, świat by zginął raz na zawsze, wiecznie by zginął. I właśnie na tej dolinie ponętnej, bo kiedy znamy to jest dwóch mężów Boży, którzy opuścili Haran, Ur Chaldejski, a między sobą już chociaż się nie wadzili, ale pasterze się zaczęli między sobą wadzić. Wtedy z inicjatywy wystąpił Abram i powiedział tak: a czemu się mamy wadzić? Na razie jeszcze dobrze sobie żyjemy. Ale jeżeli już między pasterzami nastąpiło, to następnie drugie, kto się zacznie wadzić, nasze się żony zaczną, bo tak w zasadzie było. A później dodajcie, że my się będziemy płcimi. Po co? Czy ta wszystka ziemia jest nasza? Jeśli ty pójdziesz na wschód, ja się udam na zachód. Jeśli ty na południe, na północ i odwrotnie. I wtedy pierwsze, co Lot zobaczył, dolina nad Jordanem. Piękna dolina była. No ta dolina później została całkiem zatopiona. I dzisiaj jest tam Morze Martwe. Ale dolina Jordanu i dalej zawsze tam jest bujnie, rośnie i jest ponętną. Była dla niejszych czasów dla męża Boży. I aż do dni dzisiejszych świat się podobał i podoba często naszej młodzieży się podoba. Dokładnie określone jest, gdzie było odlewane morze, między Suchotem i Sartanem. Co my wiemy o Sartanie pierwszym? Co nam Pismo Święte wspomina? Otóż po raz pierwszy o tym jest wspomniane. Czytamy w Księdze Jozuego 3 rozdział, 16 i 17 wiersz mój tam. Wtedy się zastanowiło wody płynące z gór, a stanęło w jednej kupie bardzo daleko od Adama. Miasta, które jest po stronie Sarta, a które płynie na dół do Morza Pustego, Morza Czarnego, zginęły i ustały, a tak lud przeprawiał się przeciwko Jerychu. A kapłani, którzy nieśli skrzynię przymierza pańskiego, stali na suszy pośród Jordanu porządnie, a wszyscy Izraelczycy szli po suszy, aż się lud wszystkich przeprawił przez Jerychą. Tam Izraelici przeszli rzekę Jordan, pomiędzy właśnie tym Sartanem gdzieś przechodzili. Przestaje nasz stan poświęcenia się aż do śmierci. I właśnie tutaj na ziemi Kościół się wybiera z tych, którzy się poświęcili aż do śmierci. Znajduje się między tym Sartanem od chwili poświęcenia się, aż drugi mówi między Sochotem. O Sochocie znów Pismo Święte wspomina. Czytamy w 1 Samuelowej, 17 rozdziale, a 1 wersecie. Wtedy zebrali się Filistynowie wojska swe, a walczyli, a zeszli się u Sucho, który jest w Judzie, i położyli się obozy między Suchotem, między Asekiem, na granicach Domim. Suchot. No i tam ta historia dobrze nam jest znana, że kiedy wystąpiły wojska izraelskie, wystąpiły zarazem i Filistyńczycy. No i Filistyńczycy wystąpili z taką propozycją. A po co mają walczyć dwie armie, tysiące ludzi ma ginąć? My wystawimy pojedynek i wy wystawcie pojedynek. Jeśli nas pobije waszego, wy będziecie naszymi niewolnikami. Jeśli was pobije nas, my będziemy waszymi niewolnikami. Przez 40 dni wychodził olbrzym, 3,5 metra wysoki, dokładnie zresztą już nie pamiętam, nie chcę iść. Nazywał się imieniem Goliat. Od głowy do stóp opancerzony był. No i oczywiście urągał wojskom Boga Izraelskiego. 40 dni to trwało. Aż pod koniec tego rągania, 400 dni, przyszedł właśnie Dawid, aby nawiedził swoich braci, przyniósł im coś do jedzenia, dowiedział się, jak się armia przestawia, i to, co usłyszał, to jego do głębi poruszyło. Czyż już Izrael nie ma wiary w Boga? Czyż Bóg izraelski umarłby? Czyż tak nisko Izrael już upadł? I wtedy powiedział, co dadzą temu mężowi, który by odważył swój żywot, a poszedł, zabił tego nieobrzezańca. No i historia jest powiedziana, że Dawid ze śmieszną bronią pokonał tego Goliata. To było Suchot. Tam znamienna walka, Izraelici stoczyli z Filistynami. Tam właśnie szatan rozpoczął walkę pierwszym Dawidem, który przedstawia Chrystusa. Bo Chrystus też jest pokazany w pełnym sensie w Dawidzie. I zwyciężył, widzimy tam Chrystus szatana. My też zwyciężamy Filistynów, zwyciężamy zarazem szatana. To są padłe, grzeszne popędy ludzkiej natury. I właśnie tam przeszliśmy śmierci do żywota przez nasze poświęcenie się. Między Suchartanem a Sukotem, w tej okolicy dokładnie nie jest powiedziana, Salomon odlewał wszystkie narzędzia do świątyni swojej. I tam było odlewane to morze, tam były odlewane te wony. Dlatego przedstawia dzisiejszy świat zdegradowany. Świat, którym się Kościół rozwijał i rozwija do dni dzisiejszych. W taki sposób drogą poświęcenia apostolowie stali się nauczycielami, apostolowie doszli do chwały. W taki sposób widzimy od pierwszych chrześcijan, aż do dni dzisiejszych, drogą poświęcenia, drogą tego odlewania. Tam brane są różne kruszce tego miedzi, a dopiero jest w ogniu stapiany, spalany, stopiony i wlewane jest takie jedno wielkie, jakbyśmy można powiedzieli, no, jak to się nazywa, taki wzór do odlewania. Proszę?
Forma.
Taką formę ta. A tą formę naznaczył Pan Bóg, dał przepisy i teraz, jeżeli ktoś chce należeć do ludu Bożego, musi najsamprzed się w ogniu stopić. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to się wszystko odbywa tu na ziemi. Tutaj, braterstwo, jak my się nie stopimy, to nigdy tam nie będziemy. Czy jedni, czy drudzy. Czy z większości, czy z mniejszości, czy jakbyśmy się nie nazywali. Ale jak się tu stopimy, na ziemi się mamy stopić, nie w niebie. Nie tam. Jak się stopimy, to na pewno wtedy będziemy tym morzem i tym ludem, który kiedyś rzeczywiście dla rodzaju ludzkiego będzie piękny przykład, piękny wzór do naśladowania. To będzie coś jako wielki zabytek z przeszłości. Na to może i wiele innych rzeczy Salomon dał tyle miedzi, że nawet nie starał się ważyć. Jak czytamy w Pierwszej Królewskiej, w 7 rozdziale, 47 wersecie, mój tam. Ale Salomon zaniechał ważyć tego wszystkiego naczynia dla mnóstwa bardzo wielkiego, nie opatrowano wagi miedzi. No bo to by się nie dało, to się nie da zważyć. Po co to ważyć? Mnie jest tyle stać, że ja to wszystko ofiaruję, że nawet nie trzeba ważyć. reprezentuje, że Chrystus oddał za wybór Kościoła swoje doskonałe życie, które nie można z niczym porównać, ani zważyć, ani ocenić. Bo cóż możemy zrównać życie doskonałe z niedoskonałym? To była waga, to była miara, jakbyśmy powiedzieli, to jest cena, która się z niczym nie da porównać. Bo nasze życie jest niedoskonałe, ale życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, ono było doskonałe. I Chrystus oddał swoje doskonałe życie, jak czytamy w liście do Żydów w 7 rozdziale, a w 26 wersecie mówi tak. Takiego zaiste przestało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, który by się stał wyższy nad niebiosa. Święty, niewinny, odłączony od grzeszników, to była zupełna doskonałość. Bo ta miedź, która jest, była to wszystko miedź polerowana, zupełna doskonałość Chrystus oddał. Morze miedziane znajdowało się na dziedzińcu, jeszcze ciekawe, że Kościół znajduje się w stanie usprawiedliwienia. Stan usprawiedliwienia. Że my wszyscy znajdujemy się w tym stanie naszego usprawiedliwienia, stan dziedzińca. Nie możemy powiedzieć, że jeżeli Chrystus za nas umarł, jeżeli Chrystus przypisał swoje zasługi, to już jest wszystko. To jest tak ważne, to jest najważniejsze. Ale my się sami mamy tak samo jeszcze przez ofiarę Chrystusa, przez nasze życie w dalszym ciągu usprawiedliwić. To zawsze pokazywało stan dziedzińca. Że to jest nasz stan tylko tymczasowy. Że tutaj się dobrze czuć nie możemy. Nasze miejsce jest gdzieś indziej, w innym miejscu, a nie tylko to jest tam przejściowe. Pamiętajmy, że to może było do tego, aby kapłani się tam umywali. Jak czytamy w drugiej kroniki, w 4 rozdziale, a 6 wierszu mówi tak. Przy tym uczynił wanien 10 i postawili ich 5 po prawej, a 5 po lewej stronie do umywania z nich. Wszystko, co należało na całopalenie, obmywano z nich. Ale może było, iżby się kapłani z niego umywali. Umywanie czy ofiar, czy jakieś to były dodatkowe jeszcze wanny, mitnice jeszcze były. Żeby ta woda się nie zabrudziła. To była tylko woda do umywania się kapłanów. Czy to pięknie przedstawia, że my też mamy się tak samo umywać? Ci, którzy należeć będą do Kościoła, a w przyszłości będą tymi kapłanami, gdzie będą całej ludzkości przyjmowali ofiarę, muszą dzisiaj się umywać. I czytamy słowa apostoła Pawła, zapisane w liście do Efezjan 5 rozdziale, a 26 wierszu mówi tak. Aby go poświęcił, oczyściwszy myciem wodę przez słowo. Mamy się umywać. W tej wodzie kapłani się przeglądali. Przeglądali się tak samo polerowanej miedzi, gdzie się patrzyli. Przeglądali się zarazem w lustro wody. Prawda. Jak już powiedzieliśmy, że ta woda w pewnym sensie przedstawia i lud poświęcony. Jedni drugim trzeba się przypatrywać. Ku powodzaniu się, ku dobrym uczynkom i zarazem mamy się umywać. Wody tej prawdy jest obficie. Nikomu nie zabraknie, żeby ktoś powiedział, jak tam może byłoby chociaż dużo kapłanów, że się nie dociśnie umyć. Wszystkim wystarczyło dojścia do tej morza miedzianego. Wszyscy mogli się umyć i każdy zobaczył swój brudny stan, ale zobaczył stan innego brata. Nie tylko mam patrzeć jego brudny stan, ale przypatrywać się w nim dobre rzeczy, brać z niego przykład. No czy aż się z nim osobiście ze wszystkim zgadzam, czy się nie zgadzam, ale żeby jednak się nauczyć, żeby z każdego brata, z każdej siostry brać dla siebie piękne przykłady i zarazem w swoim życiu to stosować. W dalszym ciągu, jak nam jest wiadomo, że to morze stało po prawej stronie świątyni. Czytamy w drugiej kroniki, 4 rozdział, a 10 wiersz. A morze postawił po prawej stronie, na wschód słońca, po południowej stronie. Po prawej stronie postawił to morze. Prawa strona w Piśmie Świętym zawsze przedstawia stan łaski. Że Kościół znajduje się stale w łasce Bożej. Że wszystko mamy z łaski. I dlatego Ewangelii Świętego Jana w 1 rozdziale, 16-17 werset mówi tak. Wszystko świeżeli i laskę po łaskę. To jest cyfra. I od samego początku aż do końca my żyjemy w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zakon dany był przez Mojżesza, ale przez Chrystusa nam się łaska stała. I tą łaskę, drodzy braterstwo, jak przyjęliśmy od początku, trwajmy w tej łasce, nie odrzucajmy od siebie, ale starajmy się całym sercem, żebyśmy zawsze w tej łasce Chrystusowi pozostawali. Nie chlubmy się, że kim my to jesteśmy, co myśmy to dokonali. My jesteśmy tylko słudzy nieużyteczni, ale wszystko zawdzięczajmy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i Jego tej wielkiej, wspaniałej łasce. Bo On stał po prawej stronie, stan łaski. Od świątyni, kiedy się patrzyło, to stał na wschód słońca. No bo jak się wchodziło, wiemy, na namiot przybytku, to tak stała umywalnia, ale ta umywalnia wtedy, kiedy stała, to stała na samym środku. Nim się wchodziło do świątyni, to ona stała na samym środku. Także centrum Jezusa to zawsze było, widzimy, dla nas na samym środku. Natomiast już Kościół stał po prawej stronie, czyli znajdował się, nie jest centrum, nie jest może najważniejszym, ale znajduje się zawsze w łasce Boga. Od świątyni natomiast, jeżeli się ktoś popatrzył na wschód słońca, no to wtedy też widział, zawsze ten morze widziany widział. Przedstawia ofiarę odkupienia wschód słońca. Że dzięki wspaniałej ofierze naszego Zbawiciela Kościół żyje i wybiera się aż do dni dzisiejszych. Żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli, że to dzięki ofierze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Prawa strona była strona południowa, a południe nam w Piśmie Świętym przedstawia ziemską fazę Królestwa. No ale ktoś by powiedział, jak tutaj zastosujemy do Kościoła? Znaczy, że Kościół tutaj na ziemi, jako naród zorganizowany, już jest Królestwem Bożym na ziemi w pewnym sensie. Tak jak już mówiliśmy, Pan Jezus często w swoich przypowieściach mówił, podobne Królestwo Niebieskie temu, podobne Królestwo Niebieskie do tego. Tutaj, już na tej ziemi jest to zarodek Królestwa Bożego, niebieskiego, a nawet musimy powiedzieć, takiego Królestwa, jakie na ziemi będzie zaprowadzone między całą ludzkością. I dlatego między braterstwem musi być miłość, jedność, harmonia, inne rzeczy, bo tak będzie się przedstawiało Królestwo Chrystusowe na ziemi. Ale gdyby między nami były jakieś tarcia, niezrozumienia, pojaśnienia, kłótnie, to wtedy jak ci ludzie będą sobie obrażali, jak to będzie Królestwo Boże na ziemi, na pewno by bardzo marnie wyglądało. To już o tym morzu miedzianym zdawałoby się wszystkośmy pomówili. Nie byłoby już co mówić, ale nas teraz ciekawi, czy ono tak cały czas trwało, co się z tym morzem zrobiło, czy jakieś ono przechodziło swoje historie i co historia jeszcze na temat tego morza mówi. Otóż czytamy w II Królewskiej, w 16 rozdziale, II Królewska, 16 rozdział, a weźmiemy sobie 17 werset, to mówi tam. Nadto poodcinał król Achas listwy podstawków i pozbierał z nich wanny. Do tego morze zdjął z wolów miedziany, które było pod nim, a położył je na tle kamiennym. Trwało ono kilkaset lat. Aż do jednego króla bałwochwalczego, który był Achas. I ten starał zrobić reformę. No nie wiem, co z tymi wolami zrobił. Być może gdzieś umieścił. Być może stopił, nie wiem, historia nie wspomina. Być może, widzimy, pousuwał. Ale w każdym razie to morze zostało zdjęte z tych wolów i postawione było na podstawie już murowanej. Może nawet sobie tłumaczy, że to jest podstawa pewniejsza. Może nawet sobie tłumaczy, że to jest coś bardziej pewniejszego. Ale w każdym razie już nie pozostało to morze tak, jak ono było. Król Achas był królem bałwochwalczym. Do tego stopnia, że nawet swego syna dał przeprowadzić przez ogień. To możemy sobie wyobrazić, do jakiego stopnia bałwochwalczego doszedł. Jak Achas morze zdjął z wołów, tak i w średniowieczu zostało ono zniesione z nauk apostolskich, a wprowadzone zostały inne nauki. Zdawałoby się pewniejsze i postawiono na takiej płycie murowanej, to jest na tradycji. Tak to się stało właśnie z Kościołem Chrystusowym w czasach średniowiecza. w czasach wieków ciemnych, kiedy właśnie doszli do takiego stanu bałwochwalczego, kiedy się nie rozchodziło o prawdę, o to, co Pan Bóg zażądał sobie, że ma ona stać na 12 wolach. Oto to przebyło. Bo dla co było powodem? Bo jeżeli miałby Kościół się opierać na naukach apostolskich, to nigdy by błędu tyle nie wprowadzono. Bo przecież te wole nauki by przemawiały głośnym echem, że tak nie można. No to cóż najwłaściwszego? Posunąć apostolu, posunąć Biblię, a wtedy ten Kościół, w jakim stanie on wtedy był, postawić na tej płycie kamiennej. I to zostało wprowadzone inne nauki, fałszywe. Tradycja, które rzekomo zdawało się, że to jest pewniejsze, mocniejsze, ale w zasadzie takim ono nie było. Kiedy świątynia Salomona była już zburzona przez Babilończyków, to jej morze zostało pobite na spłuczki i przeniesione do Babilonu. Bo tak czytamy w II Królewskiej, no, zapisane to jest w 25 rozdziale, a w wersecie 13, gdzie mówi to. Nadto słupy miedziane, które były w domu pańskim, i podstawki, i morze miedziane, które było w domu pańskim, potłukli Babilończycy, Chaldejczycy i przenieśli wszystko miedź do Babilonu. Zostało ono spłuczone, zbite. Podobnie, drodzy braterstwo, tak prześladowanie odbywało się w średniowieczu, które niszczyło. Ale nie, tutaj raczej jest pokazane, że tak zakończy się kariera Kościoła. Zostanie on, zniknie, zakończy się. Wiecznie to trwać nie będzie. Bóg na to dozwolił. Po pierwsze, że ten Kościół został zjęty z tych wolów, z nauk apostolskich, jako Kościół nominalny później się stał. Ale natomiast tak samo wiemy, że kariera Kościoła ma się zakończyć. Jak kiedyś może była tylko jakaś mieć ludzka, tak później to Babilończycy przenieśli, bo to było ciężkie do przełożenia. No to coś innego, pobić, potluć, zniszczyć. No i w taki sposób dopiero przewiezie to wszystko do Babilonu. I kiedy się nad tymi sprawami zastanawiamy, niech serce nasze nie upada. Wierzmy w dalszym ciągu Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że prędzej to się nie stanie, aż przyjdzie właściwy czas. Bo on tak powiedział, jak czytamy Ewangelię Mateusza w 16 rozdziale, 18 wierszu. Mówi tam. Mateusza 16 rozdział, 18 i 19 wiersz. A ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr. A na tej opoce, któryś ty wypowiedział, zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa. Dlatego też, jak już powiedzieliśmy, 2000 lat Kościół żył, żyje i w dalszym ciągu żyć będzie. Aż przyjdzie taki czas, bo Kościół wiecznie nie ma być tutaj na ziemi. On zostanie, zakończy swoją karierę, a wtedy ta, jakby można powiedzieć, cała konstrukcja, całe to wszystko, organizacja tego Kościoła przejdzie do historii, bo tak się zakończyło morze miedziane. Ile tego zastanawiając się nad tymi kilkoma zdaniami, któreśmy to poruszyli. Zresztą można by było może nieraz i szerzej, wiele więcej powiedzieć. Ale jak tylkośmy wzięli tylko jeden sprzęt, który był pięknym sprzętem, stał na dziedzińcu świątyni Salomonowej. Kto się tym sprzętem nie interesował, to był dla niego nie miał wielkiej wartości, ale natomiast kto się interesował, to przedstawiał piękne, wspaniałe dzieło zbudowane przez Salomona. Tak podobnie Kościół, obierając się przez cały wiek Ewangelii, dla nas, jako dla ludzi wierzących, ludzi myślących, jest pięknym dziełem. Niech, jak już powiedzieliśmy, ten sprzęt, to może, jak przemawiały, przemawia dalej, żebyśmy my takimi samymi byli i tak postępując, kiedyś właśnie byli tym i połączyli się z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. To jest może, to jest naród zorganizowany. I dlatego ten naród zorganizowany, ten lud poświęcony, tak jak Chrystus Pan powiedział, wielkie będą przechodzić koleje, jakie może przeszło, lecz bramy piekielne nie przemogą go, aż zostanie nagrodzony. No i oczywiście tej społeczności, tak jak tutaj na ziemi stanowimy to morze. I chociaż jakieś burze może przechodzą, czy trudności, nie dajmy się braterstwo, aż kiedyś połączymy się z Panem naszym Jezusem Chrystusem, a tam już po wieczne czasy będziemy, Dlatego żeśmy mieli na tym świecie żyć wspaniale i starać się postępować, tak Pan Bóg nakazał.
Dziękuję.